Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmian. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Dominik Brodacki i zapraszam na dzisiejszą audycję. Ponad 5 miliardów złotych wyniosła strata netto Polskiej Grupy Energetycznej, największego producenta energii w Polsce. To rekord i zarazem trzecia strata w jego 17-letniej historii. Wiele czynników wskazuje, że firma jest w punkcie zwrotnym. Szybko spada wartość jej aktywów węglowych, a rosną wydatki na uprawnienia do emisji CO2. 5 kwietnia, przy okazji publikacji wyników, pierwszy raz publicznie głos zabrał nowy prezes spółki, Dariusz Marzec. O tym, co powiedział menadżer, a także o tym, co dalej z PGE, porozmawiam dziś z Robertem Tomaszewskim. Robert, analizowałeś wyniki PGE za 2023 rok. Jaki jest punkt startowy nowego zarządu oraz w jakiej kondycji Dariuszowi Marcowi zostawił PGE Wojciech Dąbrowski oraz rząd PiS?
Nie jest to łatwy punkt startowy. Polska Grupa Energetyczna, czyli największy producent energii w Polsce, odnotowała 5 miliardów złotych straty. To jest strata oczywiście księgowa, która wynika z przeszacowania wartości aktywów konwencjonalnych. Takie zabiegi dzieją się oczywiście cyklicznie i wynika to oczywiście z przepisów dotyczących rachunkowości i księgowości przedsiębiorstw notowanych szczególnie na giełdzie. Te aktywa muszą odzwierciedlać bieżącą wartość. No i oczywiście aktywa węglowe ze względu na regulacje dotyczące polityki klimatycznej systematycznie tracą. Więc gdyby nie ten odpis, PGE miałoby po zeszłym roku ponad 2 miliardy złotych zysku, czyli wynik bardzo przyzwoity, biorąc też pod uwagę fakt, że grupa bardzo mocno korzystała na tej architekturze zamrożenia cen energii, która była wprowadzona jeszcze przez rząd w PiS, czyli przede wszystkim na wypłaty różnicy za cenę energii, dzięki czemu te wyniki były dobre. Ale patrząc na to pod względem danych operacyjnych, no to rzeczywiście widzimy szybkie zwijanie się energetyki konwencjonalnej. Sama produkcja energii w PGE spadła niemal o 1/5 w zeszłym roku. To oczywiście jest głównie efekt niższej produkcji w elektrowniach na węgiel kamienny i szczególnie na węgiel brunatny, który jest bardziej emisyjny, przez co trzeba kupować więcej uprawnień CO2, żeby utrzymać w ruchu te bloki. One też najłatwiej dają się redukować, jeżeli chodzi o wysoką produkcję energii z OZE. Operator zazwyczaj zwraca się właśnie do elektrowni na węgiel brunatny w Bełchatowie czy w Turowie, właśnie po to, żeby ograniczyły swoją produkcję i zrobiły więcej miejsca na rynku panelom fotowoltaicznym czy wiatrakom. Więc rzeczywiście ten moment, można powiedzieć, że jest zwrotny dla PGE, bo grupa przez ostatnie lata funkcjonowała w przeświadczeniu, że za chwilę, już za momencik, pożegna się ze swoimi aktywami węglowymi. Wydaje się, że tego szybkiego rozwodu nie będzie.
To wejdźmy w takim razie w szczegół, bo zgodzimy się, że czy to jest 5 miliardów straty, czy 3 miliardy straty, to jest jedno, ale druga rzecz to jest to, co się wyłania z tych wyników i pewne strategiczne, żeby nie powiedzieć problemy, to powiem wyzwania, jakie stoją przed nowym zarządem. I zacznijmy ten szczegół omawiać od węgla. Jest taka sytuacja, że władze PGE mają świadomość, to wynika z wypowiedzi nowego prezesa, że PGE musi pozbyć się aktywów węglowych, ale wciąż otwarte pozostaje pytanie, jak to zrobić. I dyskusja w tej sprawie toczy się zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w rządzie. Pomysły mają także bliscy rządowi eksperci, a swoje niebawem przedstawić ma także sama Polska Grupa Energetyczna. Mnożą się deklaracje, ale decyzji wciąż brak. Czego zatem twoim zdaniem można się spodziewać? Czy są jakieś koncepcje, do których można by się przyzwyczajać? Czy mają one jakiś wspólny punkt?
Te koncepcje na pewno są omawiane kuluarowo. Na razie nie mamy żadnych konkretów przedstawionych na stole. W tym środowisku niezwykle trudno się poruszać, jeżeli chodzi o określenie jakichś scenariuszy, kiedy miałyby one się wydarzyć, jak przeprowadzić ten rozwód, czy przenosić te aktywa do jednego miejsca, do wielu miejsc, jak się wcześniej spekulowało w środowiskach eksperckich związanych z Koalicją Obywatelską, że być może potrzebujemy więcej takich podmiotów jak NABE, które docelowo miało wcześniej oczywiście, zgodnie z koncepcją rządu PiS, przejmować te aktywa węglowe. No i w tej sprawie zabrał głos po raz pierwszy, to warto też podkreślić, w swoim publicznym wystąpieniu nowy prezes PGE, Dariusz Marzec, w piątek, 5 kwietnia, w swojej wypowiedzi bardzo mocno zwrócił uwagę na konieczność wydzielenia tych aktywów. To musi być rozwód twardy. On tutaj bardzo jasno zadeklarował, że nie wchodzi w grę żadne miękkie wyłączenie, bo ono już nastąpiło. Mamy aktywa węglowe Polskiej Grupy Energetycznej, które są zgromadzone w jej spółce córce, w największej spółce córce, czyli w GieKSie, czyli PGGiK z siedzibą w Bełchatowie. One są gotowe właściwie do zabiegu księgowego w postaci ich sprzedaży bądź przeniesienia do innego podmiotu, więc zarząd nowy koncernu w ogóle nie jest zainteresowany tym, żeby jakikolwiek rozwód inny niż twardy przeprowadzać. Marzec powiedział też, że w tym roku, co też tak zabrzmiało enigmatycznie co do harmonogramu, PGE przedstawi rządowi plan wydzielenia z koncernu tych elektrowni, czyli możemy domniemywać, że tutaj będzie chodziło właśnie o jak grupa to widzi. Zobaczymy, na ile te nowe analizy będą różniły się od starych, no bo jak pamiętamy, stare analizy PGE jeszcze z kiedy spółką kierował Wojciech Dąbrowski, jasno wykazywały, że najlepszym, najbardziej optymalnym modelem jest przeniesienie wszystkiego ze wszystkich państwowych grup energetycznych, jeżeli chodzi o aktywa węglowe, do jednego podmiotu. Zobaczymy, czy teraz będzie inna rekomendacja. Natomiast to, co prezes Marzec jeszcze powiedział, to jest oczywiście to, że chce się pozbyć spółki PGE Paliwa, czyli tej firmy, która została wiele lat temu przejęta po francuskim EDF-ie, która jest odpowiedzialna za import węgla do Polski. Import, który jest teraz bardzo mocno cenzurowanym. Minister przemysłu Marzena Czarnecka zapowiedziała wczoraj, że będzie dążyła do tego, by zakazać importu węgla przez państwowe grupy energetyczne, uśmiechając się tutaj pod adresem oczywiście PGE Paliwa. Spółka, no cóż może zrobić? No pozawierała kontrakty w roku 2022, kiedy wyszliśmy z importu węgla z Rosji. Szukaliśmy na gwałt innego surowca, bo węgla po prostu w Polsce brakowało. No i spółka zawierała różnego rodzaju kontrakty na wiele lat również do przodu, po to, żeby ten węgiel sprowadzić. Obok oczywiście węglokoksu kraj, który też się tym zajmował.
Dodajmy tylko, że to było na bezpośrednie polecenie premiera Morawieckiego.
Tak, to się wszystko działo dokładnie na polecenie władz politycznych. Więc teraz ten węgiel oczywiście pali. Jest taka myśl, by ograniczyć import i zwiększyć zapotrzebowanie na krajowy surowiec, żeby postawić te nasze biedne kopalnie na Śląsku trochę w lepszej sytuacji finansowej, żeby energetyka wreszcie zaczęła ten węgiel odbierać. No i tutaj padła kolejna bardzo ciekawa deklaracja ze strony, czy stanowisko ze strony prezesa Marca, że on no, nie wyobraża sobie żadnego łączenia energetyki z górnictwem. Tutaj również się to odnosiło do stanowiska ministerki przemysłu, przynajmniej takiej luźnej koncepcji, która wcześniej w poprzednich tygodniach była artykułowana przez szefową resortu, że potrzebujemy jakiegoś połączenia pomiędzy sektorami. Idealnym modelem fuzji obu sektorów jest ta relacja, jaka występuje pomiędzy elektrownią Kozienice a Bogdanką, kopalnią na Lubelszczyźnie. I warto tą relację również powielić, jeżeli chodzi o kopalnie śląskie. Na co prezes Marzec powiedział, że my jesteśmy już połączeni z węglem przecież, jako PGE. Mamy kopalnię węgla brunatnego, czyli odkrywki, które są w Turowie i w Bełchatowie, są bezpośrednio połączone z elektrowniami, więc on tutaj nie widzi przestrzeni do tego, żeby dalej te sektory móc łączyć, przynajmniej jeżeli chodzi o PGE. Więc on uznał de facto, że ta koncepcja no, nie odnosi się do Polskiej Grupy Energetycznej. Z tego trzeba zapamiętać jeszcze jedną rzecz, bo prezes Marzec został zapytany również o strategię biznesową i również odniósł ją do aktywów węglowych. Pamiętamy historię jeszcze Wojciecha Dąbrowskiego i próby zaktualizowania strategii biznesowej PGE z lata zeszłego roku, kiedy na ambitne cele, tu przypomnijmy, osiągnięcie przez PGE neutralności klimatycznej już w 2040 roku, czyli przyspieszenie jej o 10 lat, zostało to zablokowane decyzją polityczną, też silnym sprzeciwem ze strony górników. Teraz mamy sytuację, w której no, PGE cały czas ma tą strategię sprzed 4 lat, która już troszeczkę nie jest dostosowana do bieżących uwarunkowań, jakie mamy na rynku. Marzec zapowiada, że my tą strategię zobaczymy, ale dopiero po wydzieleniu aktywów, czyli nie będziemy mieli żadnego dzielenia skóry na niedźwiedziu, nie będziemy tworzyli tutaj żadnej ambitnej wizji przyspieszenia transformacji, nim to się nie wydarzy.
Czyli podsumowując, PGE chce się pozbyć węgla i to się nie zmieniło po zmianie władzy, bo to przecież też nie jest pomysł obecnej koalicji rządzącej. Ja rozumiem, że niespecjalnie ich interesuje, co się potem będzie z tym węglem działo, no bo oni chcą po prostu to sprzedać albo oddać, byle tego by już nie mieć. No ale jest to problem rządu, który teraz się musi zastanowić, no dobra, no tak przeniesiemy z jednego podmiotu do drugiego te aktywa węglowe, no to co z nimi? I to był główny zarzut wobec koncepcji NABE, Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, że ten pomysł, ta koncepcja rozwiązywała tylko pół problemu z węglem, a to drugie pół, i to chyba jest to większe pół, pozostaje nierozwiązane, no bo ten węgiel ciągle Jest. No i w tym kontekście trwają prace, czym zastąpić NABE. Nic nie wskazuje na to, żeby one się miały zakończyć szybko i raczej też nie w średnim terminie. To też zresztą też pamiętamy, jak długo trwały prace nad dotychczasową koncepcją NABE. To było kilka lat tak naprawdę. I w tym kontekście PGE jest zakładnikiem sporu, czy w ogóle sytuacji politycznej. I to jest proces w dużej mierze od nich niezależny. Ciekaw jestem, jaka jest twoja refleksja na ten temat. To znaczy, no oni mogą funkcjonować na bazie dotychczasowej strategii. Nawet jeszcze 2-3 lata prawdopodobnie da się to zrobić. Ona, załóżmy, że jest całkiem niezła ta strategia. Wyznacza kierunek neutralności klimatycznej, rozwoju innych projektów biznesowych, o których będziemy jeszcze rozmawiać. No ale cały czas jest to taki stan zawieszenia i stanie w takim przeciągu. No a to z kolei też niesie ze sobą ryzyka.
Tu jest właśnie pies pogrzebany, bo z jednej strony ten plan jest potrzebny na wczoraj, żeby ustabilizować sytuację finansową PGE. To jest spółka, która w zeszłym roku musiała wydać 23 miliardy złotych na to, żeby kupić uprawnienia do emisji CO2. W momencie, w którym te rachunki za dwutlenek węgla są regulowane, w kasach PGE jest pustka. Tak, w sensie mogą być wręcz problemy płynnościowe przez te tygodnie, gdy są regulowane zobowiązania koncernu, jeżeli chodzi o wymagania dyrektywy EU ETS. Więc to jest żywotny problem dla przetrwania PGE. Więc bez planu no będziemy mieli do czynienia z dryfem rozwojowym w najlepszym przypadku, a w najgorszym z groźbą wręcz upadku. Więc wydaje mi się, że w tej grze, i to też trochę pokazała ta konferencja piątkowa prezesa Marca, zdaję sobie z tego sprawę, jakie zadanie na niego spadło. Widać, że ma w sobie jakieś pokłady asertywności. Wie, że jeżeli politycy będą mu sypali piach w tryby tego procesu, no to on po prostu będzie zarządzał za chwilę masą upadłościową, jeżeli to się po prostu nie wyklaruje. W tym całym układzie, co może zrobić Marzec, co może zrobić szef PGE? Może przedstawić samodzielnie plan, jak to wyjście z węgla...
I on to zapowiedział.
...będzie wyglądało. Tak, rząd zapowiedział to w konsultacji z rządem. Natomiast jeżeli rząd nie wróci do niego z jakąś decyzją polityczną, on jako menadżer musi dbać o interes PGE w tym momencie przede wszystkim. Więc zaproponować jakieś rozwiązanie, które biznesowo zapewni przetrwanie Polskiej Grupie Energetycznej. Wiele będzie zależało w najbliższych tygodniach od tego, w jaki sposób Marzec będzie się dogadywał z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z Ministerstwem Przemysłu, jaki plan tam zostanie wykuty. To też jest trudny moment politycznie, bo my jesteśmy teraz po wyborach samorządowych, a przed wyborami europejskimi. Wiele spekuluje się o tym, że Borys Budka, szef MAP-u, ma aspiracje europejskie i zostawi niebawem Kruczą. A to byłby też no, fatalny sygnał dla tych wszystkich projektów, które się rozpoczęły, nie tylko dla wyboru zarządu Orlenu, który cały czas jest pozbawiony prezesa i głównych członków zarządu, ale też dla decyzji kierunkowej, co dalej z dekarbonizacją polskiego sektora elektroenergetycznego. Wówczas będziemy musieli czekać na kolejnego ministra, zobaczyć, jak on się będzie dogadywał ze prezesami spółek. Więc rzeczywiście czasu jest coraz mniej.
Omówmy drugi szczegół. Dystrybucja. To jest od lat już perła w koronie Polskiej Grupy Energetycznej. Ona odpowiada za 37% wyniku EBITDA grupy, pochłania 41% wydatków na inwestycje. W 2023 roku to było 4,2 miliarda złotych. Mimo to o losie tych aktywów, jakże cennych przecież dla PGE, także toczy się dyskusja. I tu chciałem się zapytać, na czym ona polega, bo też trochę miejsca na piątkowej konferencji losowi aktywów dystrybucyjnych poświęcił prezes Marzec.
I tutaj muszę powiedzieć zupełnie, i to jest moja subiektywna ocena, to był najciekawszy moment tej piątkowej konferencji, bo on został zapytany o właśnie o tą koncepcję, która pojawiła się w zeszłym roku w czasie kampanii wyborczej od przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, w tym Borysa Budki. Koncepcję polegającą na wydzieleniu aktywów dystrybucyjnych z państwowych firm energetycznych. Czemu mielibyśmy takie wydzielenie robić, skoro tego wydzielenia aktywów węglowych jeszcze na przykład nie mamy? Ano po to, żeby ci dystrybutorzy stali się takimi niezależnymi arbitrami, niezależnymi podmiotami, które będą w równym stopniu, w równej mierze traktowały podmioty państwowe, które chcą się przyłączyć do sieci, ale też podmioty prywatne, zagraniczne, które taką wolę też posiadają. To miał być pomysł, który w założeniu miał być remedium na przyspieszenie rozwoju OZE w Polsce. Mamy gigantyczny problem z dystrybucją właśnie dlatego, że przez lata inwestowaliśmy w nią zbyt mało i w tym momencie ta nasza sieć nie jest dostosowana do szybkiego tempa rozwoju odnawialnych źródeł energii. Oczywiście nigdzie na świecie nie ma tak, że to tempo jest na tyle optymalne czy dostosowywane do uwarunkowań infrastrukturalnych, zawsze infrastruktura jest z tyłu w stosunku do tego, co się dzieje na rynku po stronie chęci inwestorów, na przykład inwestowania w nowe źródła wytwórcze, ale my jesteśmy w takim szczególnym momencie, gdzie te nasze przepustowości po rewolucji również słonecznej, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach i rozwoju energetyki prosumenckiej, są naprawdę na wyczerpaniu. Więc trzeba rzeczywiście szukać jakichś radykalnych rozwiązań, które sprawią, że my jakoś te sieci odetkamy. Zdaniem zaplecza eksperckiego Platformy jeszcze sprzed kilku miesięcy, tym rozwiązaniem było wydzielenie dystrybutorów. Tylko co by to zmieniło? No, wydzielenie dystrybucji, gdyby się rzeczywiście dokonało, ono doprowadziłoby do zawalenia się przynajmniej dwóch grup energetycznych, czyli PGE i Tauronu. Obecnie, tak jak słusznie przytoczyłeś te dane za ostatni rok, no dystrybucja stanowi najważniejszą część wyniku EBITDA tych firm. Wyłączenie tego sprawiłoby, że te grupy nie byłyby w stanie regulować swoich zobowiązań. Banki by się na to nie zgodziły, już nie mówiąc o stronie społecznej. Więc jest to pomysł rzeczywiście dość rewolucyjny jak na polskie warunki. I tutaj prezes Marzec jasno powiedział, że będzie się sprzeciwiał każdej propozycji wydzielenia tych aktywów z koncernu. Tutaj oczywiście to wydzielenie może być, tak jak w przypadku węgla, stopniowalne. Może być miękkie wydzielenie, postawienie jakiegoś chińskiego muru wewnątrz grup kapitałowych.
Tam był też kiedyś taki pomysł w tych kręgach eksperckich, żeby w spółki dystrybucyjne wprowadzić na giełdę na przykład i połowę ich udziału w jakiś sposób.
I zachować tą strukturę akcjonariatu, którą mamy teraz, czyli nie prywatyzujemy, tylko wydzielamy, sprawiamy, że te firmy...
Pozwalamy im zarabiać i dzięki temu też kumulujemy gotówkę na inwestycje. No ale to jest ta dyskusja.
Co nie zmienia faktu, że to i tak doprowadziłoby, przynajmniej w tym krótkim czy średnim terminie, do finansowej implozji państwowych grup energetycznych. I tutaj Marzec mówi jednoznacznie, sprzeciwia się propozycji wydzielenia miękkiej, twardej aktywów dystrybucyjnych. Mówi, że taki ruch po prostu uniemożliwiłby w tym momencie rozwój PGE. Najprawdopodobniej żaden bank nie chciałby pożyczyć firmie wtedy pieniędzy na projekty rozwojowe, na budowę, no sieci to już nie byłyby ich problemem, ale na przykład rozwój OZE czy morskich wiatraków, paneli fotowoltaicznych. Też pamiętajmy, że w zeszłym roku PGE przejęło PKP Energetykę, czyli najważniejszego dostawcę energii dla kolei oczywiście, ale grupę, która kontrolowała 20 tysięcy kilometrów sieci dystrybucyjnych, więc PGE no, wyłożyło potężne pieniądze, zadłużyło się też potężnie po to właśnie, żeby zwiększyć swoją siłę właśnie na tym rynku dystrybucji energii. Więc teraz rezygnowanie z tego byłoby dość ryzykowne. Więc tutaj mamy bardzo mocne stwierdzenie Marca i to też moim zdaniem będzie jedna z ciekawszych spraw do obserwowania, bo na przykład dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna donosi na bazie swoich źródeł rządowych, że koalicja nie zamierza wycofywać się wcale z tego projektu wydzielenia aktywów dystrybucyjnych i że on wróci, tylko że po publikacji zaktualizowanej polityki energetycznej. Wiceminister Motyka zapowiadał, że wydarzy się to najwcześniej w grudniu. Ja bym zgadywał, że raczej jeszcze później, więc jeszcze sobie trochę poczekamy na ten projekt i tego potencjalnego starcia, jeżeli chodzi o wizję, jak wyglądać mają te koncerny energetyczne, szybko raczej nie zobaczymy, ale już te zdanie Marca z piątku właśnie o tym, że on jest gotowy iść w kontrze do tych pomysłów, które wypływają z rządu, no on mógł powiedzieć to inaczej, mógł powiedzieć to miękko, że jest właściciel, poczekajmy na to, co Skarb Państwa zdecyduje, a on tutaj jasno zadeklarował, że OSD zostaje w PGE.
Czyli węgiel oddam, dystrybucji nie oddam. Kontynuujmy tą podróż przez wyzwania, jakie stoją przed nowym prezesem i przejdźmy do aktywów odnawialnych, o których już wspomniałeś, a konkretnie do morskiej energetyki wiatrowej, bo jest to ta część biznesu i to są te projekty, które w ostatnich latach szczęśliwie nie budziły kontrowersji politycznych, a raczej często wielu też polityków prześcigało się w zachwycie nad offshorem. No i tutaj też mamy taki moment zwrotny, dużo się dzieje w PGE. Czy tutaj prezes Marzec jakoś zarysował swoją koncepcję w tym zakresie?
Tak, tutaj zdecydowanie jasno podkreślił, że budowa morskich farm i w ogóle inwestycje w OZE, ale oczywiście na czele z flagowymi projektami bałtyckimi będą tym kołem zamachowym rozwoju PGE. Zadeklarował, że tutaj raczej żadnych opóźnień czy ze strony problemów finansowych nie będzie. No i możemy domniemywać, że tak właśnie się stanie. Oczywiście pod warunkiem, że zobaczymy jakiś plan wydzielenia aktywów węglowych. PGE musi do połowy tego roku zamknąć finansowanie swojego najważniejszego, no i pierwszego projektu offshore'owego, czyli Baltiki 2. To są farmy na Bałtyku o mocy 1,5 gigawata, które mają zostać zbudowane z Orsztadem. Tutaj Marzec powiedział, że one zostaną oddane do końca 2027 roku, czyli no też nie spełnią się te optymistyczne założenie, że te farmy będą mogły zostać uruchomione jakoś wcześniej, ale on to mocno też podkreślił, że i harmonogramy finansowe, i budowlane będą dotrzymane. Tylko oczywiście pytanie, czy uda się spiąć finansowanie. I tutaj jest oczywiście pies pogrzebany, bo warto przypomnieć, że i Baltica 2, i Baltica 3, łącznie 2,5 gigawata, które mają być realizowane z Orsztedem, ich budowa pochłonie łącznie 45 miliardów złotych. To jest dwuletnie wydatki PGE na CO2, więc możemy sobie wyobrazić tylko tyle, że gdyby PGE no miał taką bazę wytwórczą, jaką ma, ale nie emitował CO2, to mógłby w ciągu 2 lat tylko ze swojego cash flow sfinansować budowę tych gigantów na Bałtyku. No ale nie może, jest uzależniony od węgla. No i pytanie, czy nowy prezes PGE Baltiki, czyli offshore'owej spółki PGE, Bartosz Fedurek, sprosta temu wyzwaniu i do końca czerwca to finansowanie rzeczywiście dopnie, tak żeby można było podjąć ostateczną, finałową decyzję inwestycyjną.
No a wyzwanie jest tym większe, że o ile nie znamy oczywiście zapisów umownych pomiędzy Orsztedem a PGE, no to wiadomo, że Orsztedt swoją część inwestycji finansuje w modelu korporacyjnym, a PGE w modelu project finance. No i to wymaga z kolei ściągnięcia olbrzymiej ilości gotówki z rynku. I tak jak powiedziałeś, mając aktywa węglowe i tak naprawdę brak perspektyw na to, że tych aktywów grupa szybko się pozbędzie, no bardzo ciężko będzie uzyskać tani kapitał od instytucji finansowych, no bo jeszcze w poprzednich latach, hipotetycznie trochę mówię, można było grać tą kartą, że to już się zbliża, ustawa jest gotowa, że rząd już zaakceptował taki czy inny pomysł na wydzielenie aktywów węglowych, a teraz te instytucje widzą, że żadnego pomysłu realnego nie ma.
I to jest ta najważniejsza zmiana i największe ryzyko, nie? Bo mieliśmy wcześniej tą perspektywę zarysowaną, była zgoda polityczna, były realizowane projekty, ustawy, prawda, jechaliśmy w kierunku NABE i nagle NABE nie ma.
No i kontynuując jeszcze wątek morskiej energetyki wiatrowej, to będzie szalenie ciekawy proces przed zarządem obecnej kadencji, także władzami PGE Baltiki. Oprócz rozwoju projektów w ramach tak zwanej pierwszej fazy wsparcia publicznego dla sektora offshore, o tym powiedziałeś, to jest farma Baltica 2 i 3, PGE przymierza się także do budowy kolejnych farm w ramach fazy drugiej. W przyszłym roku ruszą aukcje, w których inwestorzy, czyli PGE i Orlen, będą mogli ubiegać się o pomoc publiczną. Wiadomo dosyć powszechnie, że PGE najprawdopodobniej nie będzie w stanie zrealizować tych farm samodzielnie, co oznacza, że będzie musiało prowadzić rozmowy z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi. Tutaj na pewno kolejka chętnych do współpracy z PGE będzie bardzo, bardzo długa. Będą to zarówno fundusze inwestycyjne, jak i deweloperzy, jak i inne grupy energetyczne. No i tu ciekawy jestem, jak w tych najbliższych latach, w zasadzie już, obecny zarząd PGE, jaką przyjmie strategię, jaką przyjmie tak naprawdę wizję, no i jaki finalnie będzie los tych projektów. No ale idźmy dalej w takim razie, bo offshore chyba się uda i to się zgadzamy, że raczej jakieś potężne perturbacje w tym projekcie nam nie grożą. No a co z atomem? Jak projekt w Pątnowie jest postrzegany przez Dariusza Marca?
I to był kolejny bardzo ciekawy moment tej konferencji, bo Dariusz Marc sam siebie nic o Pątnowie, czyli tutaj przypomnijmy projekcie budowy tradycyjnej elektrowni jądrowej z ZEPAKiem należącym do Zygmunta Solorza na bazie koreańskiej technologii KHNP. Prezes Marzec nic o tym projekcie nie wspomniał. Został o to zapytany, no i jego wypowiedź koncentrowała się na tym, że spółka cały czas jest na poziomie wykonywania analiz, czy ten projekt w ogóle ma sens, czy ta lokalizacja jest dobra. One są na bardzo wczesnym etapie i to też było mocno akcentowane na konferencji. I jasno też stwierdził, że tutaj piłka jest oczywiście po stronie rządu. Jeżeli rząd podejmie tutaj decyzję o tym, że wchodzi all in w ten projekt i on będzie na tej liście rządowych lokalizacji i będzie jakaś strategia jego finansowania, no to PGE oczywiście będzie w tym partycypowało. Natomiast ani widu, ani słychu. Żadnych takich sygnałów z rządu na razie przynajmniej nie mamy, świadczących o tym, że coś z Pątnowem takiego może się zadziać. I zgaduję na podstawie też tej wypowiedzi piątkowej marca, że w tej sprawie długo będziemy słyszeli komunikat o wykonywanych analizach i dość wczesnym etapie rozwojowym tego projektu. Więc PGE na razie się rakiem z tego Pątnowa wycofuje, ale w taki sposób, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie chce czy nie zamierza uczestniczyć w tym projekcie.
I w tych wszystkich wyzwaniach kluczowa jest osoba samego Dariusza Marca. I tu cię chciałem tak naprawdę podpytać, bo on zajmuje stanowisko od niedawna, ale chyba z góry możemy założyć, że wyzwania stojące przed PGE wymagają od niego bardzo aktywnej postawy, zarówno w obszarze menedżerskim, jak i czysto politycznym, na przykład w forsowaniu swoich koncepcji dotyczących wydzielenia aktywów węglowych. Chciałem cię podpytać zatem, jakim prezesem PGE będzie Dariusz Marzec? Spodziewasz się, że będzie on raczej próbował przetrwać i dryfować, meandrować pomiędzy uwarunkowaniami politycznymi i raczej skupić się na gaszeniu pożarów, czy też przyjmie taką postawę aktywną i będzie jednym z kreatorów już nawet nie tylko transformacji PGE, ale w ogóle w takim razie całej polskiej energetyki? Jaka jest twoja predykcja?
Kontrintuicyjnie PGE nie miało w swojej historii bardzo wielu prezesów. Tak porównując to z innymi spółkami skarbu na czele z Energą, na przykład, której prezesi rotowali w tempie niesamowitym, PGE tych prezesów rzeczywiście bardzo dużo nie miało, co było dobrym uwarunkowaniem do tego, żeby budować stabilną politykę zarządzania właśnie tą grupą energetyczną. Jakim prezesem będzie Marzec? Po tej piątkowej konferencji mi się wydaje, że więcej mamy wskazówek ku temu, by sądzić, że to będzie prezes znacznie bardziej asertywny, niż nam się wcześniej wydawało. Jego wybór nie był do końca oczywisty, bo tak jak pamiętamy, on rywalizował z Katarzyną Rosenfeld w konkursie i żeśmy chyba napisali nawet taki mały kawałek przed jeszcze rozstrzygnięciem konkursu, że Rosenfeld miała większe szanse na to, żeby zostać prezeską wtedy PGE. Został ostatecznie Marzec jako taka opcja znacznie bardziej bezpieczna. On miał już doświadczenie w zarządzie PGE, miał doświadczenie konsultingowe, przechodził z tramwajów warszawskich, gdzie był wiceprezesem. Nie był jakoś super wybijającym się menadżerem, ale z drugiej strony zna tą spółkę i wie, co się w niej mniej więcej dzieje, przynajmniej przed objęciem swojego stanowiska. Więc ja zgaduję, że on będzie twardo pokazywał Skarbowi Państwa, gdzie stoimy. Trochę się tego też obawiam, bo przypominam sobie historię Krzysztofa Kiliana, czyli prezesa PGE z czasów, gdy rządziła jeszcze Platforma i PSL w latach 2007-2015. Sam Kilian był prezesem tylko przez rok, bo między rokiem 2012 i 2013 i poleciał za to, że nie chciał się zgodzić na budowę elektrowni w Opolu, tak zwanego Opola 2. Podkreślając, że z punktu widzenia trajektorii transformacji ta elektrownia jest PGE do niczego niepotrzebna. Stracił swoje stanowisko, popadł w konflikt z Donaldem Tuskiem, z którym znał się jeszcze z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Byli przyjaciółmi. Chyba tej relacji już do końca się nie udało wówczas odbudować. Kilian wybrał taki pryncypializm. Tak? Nasza decyzja w sprawie Opola była niekorzystna dla PGE, ale jak pamiętamy, była bardzo ważna i istotna z punktu widzenia systemu energetycznego. Gdybyśmy teraz tego Opola nie mieli, byłoby ciężej. Wiele sytuacji przez ostatnie lata, które obserwowaliśmy, trudnych sytuacji w systemie energetycznym, pokazywało, że posiadanie tych bloków w Opolu, nowych, nowoczesnych, co prawda węglowych niestety, ale pracujących na polecenie operatora, było bardzo istotnym czynnikiem stabilizującym system energetyczny. Więc wydaje się, że z tej perspektywy ta decyzja wtedy była właściwa. Znaczy my potrzebowaliśmy szybko mocy w systemie energetycznym, a Kilian się mylił, jeżeli chodzi o system energetyczny. Natomiast nie mylił się, jeżeli chodzi o PGE, bo PGE jeszcze bardziej uzależniło się od węgla. Trochę się tego obawiam, że Marzec będzie szedł w te ślady Kiliana. Na pewno nie jest prezesem z wizją. Prezesem z wizją był Wojciech Dąbrowski. On przyszedł do PGE w roku 2020 i miał wielką wizję budowy czempiona, trochę na wzór Orlenu. Trochę też zazdroszcząc tego, co Daniel Obajtek robi w Orlenie, konsolidując wokół niego inne spółki skarbu, Dąbrowski chciał zrobić to samo. No i Dąbrowski miał dwie najważniejsze koncepcje, czyli wydzielenie aktywów węglowych, skupienie ich do NABE, a druga konsolidacja energetyki, przejęcie Enei, przejęcie Tauronu i budowa wielkiego energetycznego czempiona, który będzie mógł inwestować, prowadzić ekspansję. Oba projekty zakończyły się klęskami. Co prawda wydzielenie aktywów węglowych było już w ogródku, już się z gąską witało, ale niestety. I tu możemy powiedzieć, że Marzec raczej takim prezesem z wizją nie będzie, bo też sytuacja PGE jest inna. Tak? Znaczy PGE w 2020 roku mogło sobie jeszcze pozwolić na to, żeby trwonić czas na analizy, na myślenie o tym, co powinien koncern zrobić tymi swoimi aktywami i tak dalej. Teraz tego czasu po prostu nie ma. Jest trudne zarządzanie w coraz bardziej napiętej sytuacji finansowej. Potrzebne są decyzje. I to jest najważniejsze uwarunkowanie.
Ale to on musi wtedy być już nie tylko menadżerem, ale właśnie politykiem.
Musi być osobą, która wytłumaczy politykom, co należy zrobić w tym momencie. I to jest chyba najważniejsze jego wyzwanie, bo PGE właściwie w 100% teraz zależy od decyzji politycznych. To znaczy, jeżeli rząd Donalda Tuska podejmie decyzję o tym, albo odsunie decyzję o tym, żeby wydzielać te aktywa węglowe, to one będą powoli to PGE zatapiały. Coraz bardziej, aż w pewnym momencie spółka będzie musiała ogłosić jakąś restrukturyzację, bez której jej przetrwanie się po prostu nie powiedzie. Możliwy jest model prezesury Marka Woszczyka, czyli byłego prezesa URE, który nastąpił po Krzysztofie Kilianie, który zgodził się na budowę Opola i który jakoś potrafił dogadywać się ze swoim nadzorcą, z właścicielem, czyli przede wszystkim ze Skarbem Państwa. Więc być może właśnie taki model uda się Dariuszowi Marcowi wygospodarować w tych najbliższych miesiącach, a być może również i latach, jako właśnie na tym stanowisku. Na pewno zadanie ma przed sobą niesłychanie trudne.
Z mojego punktu widzenia testem w zasadzie siły przebicia prezesa może być aktualizacja strategii koncernu, którą zapowiedziałeś, i tu pozwolę sobie na małą złośliwość, no bo też przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że każdy nowy prezes Państwowej Spółki Energetycznej musi zostawić po sobie aktualizację strategii. Na szczęście z tą aktualizacją prezes Marzec zamierza czekać do czasu wydzielenia aktywów węglowych, co, jak już sobie powiedzieliśmy, nie wiadomo kiedy nastąpi. No i to jest właśnie proces, który jest całkowicie zależny od rządu. Pytanie, czy w tym procesie PGE będzie podmiotowa czy przedmiotowa? My mamy oczywiście, tak jak Robert powiedziałeś, jakieś swoje przypuszczenia, ale przyszłość pokaże, jak ten proces będzie wyglądał w praktyce, a my oczywiście będziemy go obserwować, śledzić i analizować. Robert, dziękuję.
Dzięki.
To wszystko w dzisiejszym odcinku Energii do Zmiany. Na kolejny zapraszam w przyszłym tygodniu. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie na najważniejszych platformach podcastowych. Do usłyszenia.